Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studio jest już Patrycja Jęczmionka i jej gość.
Łączymy się telefonicznie z Joanną Muchą, wiceminister edukacji Polska 2050. Dzień dobry, witamy. Halo?
Dzień dobry.
Witamy, witamy pani minister. Polscy biskupi po raz kolejny wyrazili głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec informacji płynących ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, zapowiadających zmianę w organizacji lekcji religii. Czy nowoczesna szkoła, o której mówi ministra, oznacza redukcję religii?
Nowoczesna szkoła oznacza przede wszystkim, że ta religia musi być przedmiotem, który w moim przekonaniu, w tej chwili mówię o swoim zdaniu.
Pani opinia.
Przedmiotem, który nie jest prowadzony w taki sposób, że podaje wiedzę sprzeczną z wiedzą naukową. O czym mówię? Wydaje mi się, że religia jest po to, żeby mówić dzieciom o Ewangelii, o Biblii, żeby nauczać o Bogu. Natomiast nie o światopoglądzie. Natomiast dzieci w Polsce bardzo często uczą się o tym, na przykład, że homoseksualizm jest chorobą, że Szwecja jest krajem szatana. To są przykłady.
Przepraszam, pani minister, na lekcjach religii czy etyki?
Na lekcjach religii, proszę sobie wyobrazić.
To w jakich szkołach? Pytam.
To są przykłady, to jest przykład ze szkoły mojego dziecka. Mojego dziecka, co prawda już dość dużego, ale jednakowoż to są te absolutnie cytaty z jego lekcji. Więc wydaje mi się, że najważniejszym naszym wspólnym zadaniem jest przygotowanie lekcji religii w taki sposób, żeby one rzeczywiście uczyły o Bogu, o dobrej nowinie, o Ewangelii, o Biblii, bo to uważam, że będzie z korzyścią dla dzieci. Natomiast lekcje religii, które są w rzeczywistości lekcjami ideologicznymi, mam wrażenie, że ani dobrze nie będą służyły dzieciom, ani dobrze nie będą służyły Kościołowi, ani żadnej dobrej roboty nie wykonają.
A kiedy rozmowy ze stronami zainteresowanymi, chociażby z Kościołem, z katechetami, jeśli mowa o ich pracy?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale powiem tyle. Prace nad zmianą, jeśli chodzi o lekcje religii, wymagają od nas znacznie więcej pracy, niż się spodziewaliśmy tego na początku. Myślę, że takie rozmowy też będą miały miejsce i też będziemy ze stroną, z Kościołem mieli szansę porozmawiać o tym, żeby te lekcje religii po prostu naprawdę dobrze naszym dzieciom służyły.
Ja znam wielu katechetów, natomiast którzy bardzo w sposób interesujący prowadzą lekcje religii, więc ma pani trochę zupełnie inną stronę, to ciekawe. A czy usunięcie pani minister religii ze szkół i niewliczanie tych zajęć do średniej ocen stanie się teraz priorytetem po objęciu resortu przez Lewicę? No i co na to Polska 2050? Bo jednak wydaje się, że nie chcecie całkowicie wyrzucić tych zajęć poza szkołę.
Po pierwsze, resortu nie przejęła Lewica, tylko przejęła koalicja, która się składa...
Zgadza się, ale na czele resortu stoi osoba, która jest pod szyldem Lewicy.
Inicjatywy Polskiej. Barbara Nowacka jest polityczką Inicjatywy Polskiej, więc z Lewicą była związana, ale w tej chwili jest w Koalicji Obywatelskiej, która jakby tę Inicjatywę Polską również pod swoimi skrzydłami gromadzi. Ja nie mam wrażenia, żeby to była jakaś lewicowa koalicja. Mam głębokie przekonanie, że my prezentujemy taką centrową pozycję, jeśli chodzi o podejście do religii. Natomiast jeśli chodzi o ocenianie, to jesteśmy głęboko przekonani o tym, że włączanie lekcji religii, oceny z lekcji religii do średniej ocen jest po prostu w jakiś sposób nie fair i też niedobrze robi samym lekcjom religii, bo one są używane czasami w pewien sposób instrumentalnie po to, żeby sobie podwyższyć tę średnią. No, natomiast dla dzieci, które na przykład są niewierzące albo które z jakichś innych powodów nie chcą uczestniczyć w lekcjach religii albo są innych wyznań, to tworzy po prostu nieuczciwą konkurencję. W związku z tym, jeśli chodzi o oceny, bo tutaj to rozporządzenie rzeczywiście jest już w konsultacjach, to uważamy, że to wycofanie wliczania religii do średniej jest czymś, co powinno się było zdarzyć już dawno temu.
A jak pani odpowie na te zarzuty, że wracamy dziś do szkoły Bieruta, to słowa opozycji?
Nie, wie pani, to rozmawiajmy poważnie. Dobrze, szkoła Bieruta to jest, to w ogóle jest zarzut, który jest jakimś absolutnie kosmicznym.
Czy wydaje się, że wie pani, tyle lat walczyliśmy, pani minister, o to, by religia powróciła do szkół, by ta średnia jednak, by religia była wliczana do średniej, no to być może gdzieś te argumenty opozycji są zasadne.
Ale myślę, że argumenty tych osób, które uważają, że to jest tworzenie nieuczciwej konkurencji, są też bardzo zasadne. Mam głębokie przekonanie o tym, że jednak większość polskiego społeczeństwa życzy sobie właśnie takiego rozwiązania. Mam głębokie przekonanie, zresztą badania były robione na ten temat i w różnych miejscach, w publikacjach pokazywały się...
Jak kształtują się? Jak to wygląda procentowo?
O tym, że większość jednak Polaków chce, żeby ta religia, żeby to rodzice, dyrekcja, dzieci decydowały o wymiarze lekcji religii, czy to jest jedna lekcja, czy więcej, nie biskupi. Bardzo wielu Polaków jednak nie chce, żeby to była domena biskupów dotycząca tego, ile tych lekcji religii jest nauczane. Bardzo wiele Polaków chce, żeby lekcja religii odbywała się na pierwszej albo ostatniej lekcji. Z powodów oczywistych, po prostu bardzo wiele dzieci, szczególnie w dużych miastach, wypisuje się z lekcji religii.
Tak, ale ze względu też, pani minister, z braku tolerancji, presji na to, by z przedmiotu zrezygnowali. Bardzo często młode osoby są szkalowane przez rówieśników, że chodzą na lekcje religii. Z tym też się spotykamy.
To mnie pani zaskakuje, bo ja naprawdę nie znam takiej sytuacji, żeby ktoś był szkalowany ze względu na to, że chodzi na lekcje religii.
No ja znam takie sytuacje i to chociażby wypowiedź księdza rzecznika Rafała Kowalskiego naszej archidiecezji wrocławskiej.
Nie, ja naprawdę nie słyszałam nigdy o sytuacji, żeby dzieci były szkalowane ze względu na to, że chodzą na lekcje religii. Natomiast słyszałam o sytuacjach, kiedy wypisanie się z lekcji religii jest w jakichś mniejszych środowiskach traktowane w sposób taki, który dla mnie jest nie do zaakceptowania, właśnie związany z jakimś dyskryminowaniem takiej osoby. Dajmy ludziom wybrać. Dajmy ludziom wybrać, niech oni zdecydują o tym, ile chcą mieć lekcji religii, czy ich dzieci mają uczestniczyć w tych lekcjach religii, czy nie. My nie wyprowadzamy przecież religii ze szkoły. My powodujemy, że to społeczność szkolna będzie w jakiejś perspektywie decydowała o tym, w jaki sposób te lekcje się odbywają, pod jakimiś warunkami, tak? Czyli że te lekcje są dobrze prowadzone i że te lekcje odbywają się na pierwszej, ostatniej lekcji w tym
zajęć,
tak. I że po prostu się szanujemy wszyscy wzajemnie, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy niewierzącymi.
Pobiegniemy dalej. Kiedy zmiany ewentualnie mogą wejść w życie?
Jeśli chodzi o to rozporządzenie, to ono jest jeszcze w konsultacjach. To jest to rozporządzenie, które dotyczy oceniania. Natomiast dalsze prace, myślę, że potrzebujemy jeszcze kilku miesięcy. Przypomnę, że naszym priorytetem jest w tej chwili kwestia odchudzenia podstawy programowej i tych zmian, które też wymaga ministerstwo po przejęciu władzy, bo to też są bardzo głębokie zmiany. Ale to są jednak nasze w tej chwili priorytety. Musimy zdążyć do września, żeby tę okrojoną podstawę programową można było już od nowego roku wprowadzić w życie.
A w kwietniu podstawówka będzie już bez zadań domowych?
Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, chociaż jeszcze cały czas chcemy w takich konsultacjach społecznych doprecyzować, co myślimy, znaczy co rozumiemy poprzez pracę domową, bo oczywiście powtarzanie czy zrobienie szlaczka nie będziemy tego traktowali jako praca domowa, bo dzieci po prostu muszą pewne rzeczy jeszcze w domu zrobić. Natomiast na pewno to nie będzie taki wymiar prac domowych, jaki był do tej pory, który powodował, że dzieci były odarte z dzieciństwa. Ja tego nie boję się nazywać bardzo mocnymi słowami, bo nasze polskie dzieci są przepracowane, za dużo tych obciążeń na nich nakładamy. Trochę wychowujemy je w takiej kulturze, że trzeba po prostu harować do granic możliwości, A naprawdę nie o to chodzi w życiu. Nasze dzieci muszą mieć trochę swojego spokojnego dzieciństwa, żeby się pobawić i nawet żeby się ponudzić, bo badania neuronaukowe pokazują, że nawet ta nuda dziecku jest potrzebna po to, żeby jego mózg się mógł rozwijać.
A czy resort weźmie pod uwagę opinię Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, który krytycznie odnosi się do tego projektu i mówi, że te propozycje mogą być niezgodne z deklaracjami dotyczącymi autonomii na przykład szkół?
Trwają konsultacje, wszystkie uwagi bierzemy pod uwagę. Jeśli wszystkie zgłoszone jakieś komentarze bierzemy pod uwagę, do tego komentarza również się będziemy odnosić. Szczerze mówiąc, ja mam tutaj inne zdanie niż pan rzecznik.
Dziennik Gazeta Prawna przytacza sondaż, że większość nauczycieli popiera jedynie ograniczenie prac domowych, a nie całkowitą likwidację. Za tym opowiada się około 8%. Pani minister.
Jeszcze raz wrócę do tego kluczowego tematu. Co uważamy za pracę domową? Myślę, że to sobie musimy bardzo dokładnie sprecyzować, bo mam wrażenie, że nauczyciele myślą o tym, że tak naprawdę nic dziecko nie będzie robiło w domu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Proszę też pamiętać o tym, że nauczyciele dzisiaj mówiąc o tym, że nie można zrezygnować z prac domowych, myślą o tym, że nie są w stanie zrealizować programu. Natomiast my ten program chcemy właśnie okroić. Mhm. Więc nauczyciele jakby bazują, myśląc o tych pracach domowych, bazują na dzisiejszych obciążeniach. Natomiast muszą sobie zdać sprawę z tego, że jednak 20% tych dzisiejszych obciążeń z tego programu będziemy się starali wyeliminować. I dzięki temu też te prace domowe nie będą tak koniecznie i tak potrzebne, jak to było do tej pory.
A to okrojenie, pani minister, oznacza odstrzał takich dzieł jak Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus i czy Jan Paweł II?
To okrojenie jest dzisiaj procedowane. Wiem, że budzi wiele, strasznie wiele emocji, ale proszę pamiętać...
Proszę się nie dziwić, pani minister, to takie postaci wieszcze narodowi, Juliusz Słowacki... Święty Jan Paweł II.
Powiem pani tak, no nie ma takiego okrojenia, które podobałoby się wszystkim, to nie jest możliwe, ale proszę pamiętać o tym, że jeśli chodzi o te propozycje, które dzisiaj państwo usłyszeliście, to są propozycje, które wyszły z zespołów roboczych, zespołów, które zostały powołane w ministerstwie i dopiero będą poddane dalszym konsultacjom, najpierw prekonsultacjom, które w tej chwili trwają, w tej chwili zbieramy właśnie uwagi. My nawet nie jesteśmy zobligowani do tego, żeby robić tego typu prekonsultacje, ale robimy je właśnie po to, że chcemy, żeby każdy mógł się wypowiedzieć i każdy mógł zgłosić swoje uwagi. I bardzo wiele tych propozycji, które wyszły z zespołów roboczych, będzie zmienione. To mogę powiedzieć w sposób jednoznaczny. Tutaj też pani ministra Nowacka też w jednoznaczny sposób się na ten temat wypowiedziała. Natomiast po prekonsultacjach będą jeszcze konsultacje i dopiero na końcu uzyskamy wynik tego okrojenia. Nie ma takiej możliwości, żeby on się podobał wszystkim. To jestem o tym głęboko przekonana. Ale musimy trochę tych zmian przeprowadzić, bo naprawdę nasze dzieci polskie się, one po prostu nie dają rady. Jeszcze dwa słowa może na ten temat powiem, bo to myślę bardzo ważne. Polska szkoła jest ustawiona w taki sposób, szczególnie szkoła średnia, jakby chciała przygotowywać dzieci do wszystkich zawodów. Proszę jakby zauważyć, że polska szkoła uczy dzieci tak, jakby miały jednocześnie pójść na polonistykę, na matematykę, na fizykę, na chemię, na języki obce. My wtłaczamy im do głowy wszystko. To jest taki preakademicki jakby rys, który polega na tym, żeby ich przygotować.
Bycie omnibusem, a nie ukierunkowywanie.
Tak,
to mamy jeszcze czasy
tak,
reformy gimnazjum.
Tak, i w dodatku ta polska szkoła będzie zawsze szukała w uczniu tego, czego on nie umie, żeby mu pokazać, że jest beznadziejny. My musimy naprawdę to zupełnie odwrócić, żeby pokazywać, w czym, znaczy, żeby szukać talentów, żeby szukać tego, co w dziecku jest najlepsze i żeby pracować nad tym, żeby te talenty rozwijać. Więc to oczywiście, że musi oznaczać, że on nie może być omnibusem we wszystkim, bo jeśli będziemy go zmuszali do tego, żeby był omnibusem we wszystkim, to będziemy w jakiś sposób zabijać te jego takie zupełnie naturalne ukierunkowania i talenty, bo on po prostu nie będzie miał czasu, czy on, czy ona, nie będzie miał czasu na to, żeby je rozwijać.
Ja tak się zastanawiałam, czy nie zachwieje się ręka pod podpisem ewentualnych zmian minister Nowackiej, kiedy będzie usuwała z listy lektur niektórych dzieł Henryka Sienkiewicza. No a to jest pradziadek ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, pani minister.
Tak, ale proszę zapytać młodzież, z jaką radością czyta niektóre pozycje. Już nie mówię to o tych konkretnie Sienkiewicza, ale o tych, które są na liście lektur. Do mnie młodzież zgłasza się z postulatem, żeby spalić listę lektur i żeby w ogóle zaproponować, żeby to młodzi ludzie zdefiniowali, co chcą czytać. Wie pani, podstawą, znaczy naszym zadaniem jest to, żeby sprawić, żeby dzieci chciały czytać. Żeby się nauczyły w szkole tego, że czytanie jest nawykiem na całe życie. Natomiast my de facto powodujemy, że te dzieci nie chcą wracać do książek, bo zapamiętują te książki jako jakiś rodzaj po prostu nudy, a wręcz czasami opresji.
To co pani ostatnio przeczytała, pani minister?
Co czytam, mogę pani powiedzieć. Akurat w tej chwili mam książkę Liderzy, jako że jestem osobą, która uczy studentów zarządzania, więc mam otworzoną lekturę Liderów. Przeczytałam Zyty Rudzkiej, Ten się śmieje, kto ma zęby, to jest dosłownie 2-3 dni temu, to odłożyłam na półkę. Gdzie tu jest jeszcze ta moja trzecia książka, którą właśnie zaczęłam?
Ja tylko chciałam taki mały sprawdzian zrobić nauczycielski.
Święto wiosny, które też dostałam na gwiazdkę i właśnie rozpoczęłam. Wielka wojna na rodziny.
Słuchają nas nauczyciele, marzec, kwiecień, będą podwyżki na ich kontach?
Tak, będą. Okay. Prawdopodobnie raczej kwiecień z wyrównaniem do stycznia, ale to są już pieniądze, które są absolutnie zagwarantowane. Największe podwyżki, jakie kiedykolwiek się zdarzyły w polskim systemie edukacyjnym. I powiem jeszcze jedno, naprawdę w polskim systemie edukacyjnym będzie już teraz tylko lepiej. Te złe czasy takiego rozumienia szkoły jako takiego pruskiego ordnungu, naprawdę się skończyły.
To jeszcze...
Zaczynamy rozwijać dzieci, rozwijać ich talent.
To jeszcze Wrocław. Czy poseł Izabela Bodnar będzie waszą kandydatką na urząd prezydenta?
Nie zakończyliśmy jeszcze naszej procedury dotyczącej zatwierdzania listy kandydatów. Myślę, że to jest prawdopodobne, ale jeszcze na tej chwilę na 100% nie potwierdzę tej informacji.
A czy Polska 2050 poparłaby obecnego prezydenta Jacka Sutryka? Czy aspirującego na ten urząd posła Michała Jarosa?
No właśnie to zależy od tego, czy będzie startowała nasza kandydatka. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że będzie startowała, że będzie chciała też swój program, swoje postulaty dotyczące rozwoju Wrocławia zgłosić. No i ewentualne poparcie, czy wcześniejsze, czy późniejsze, na pewno będzie zależało od tego, na ile jeden czy drugi kandydat będą chcieli realizować te punkty programowe.
A sondaże pokazują, że jednak Jacek Sutryk bądź Michał Jaros byłby prezydentem Wrocławia. Do koło pani bliżej, pani minister?
Myślę, że do obu z tych kandydatów w takiej samej odległości jestem, jeśli mogę tak powiedzieć.
50-50?
Słucham?
50-50.
Chyba 50-50, tak. Chyba 50-50. Nasze założenia dotyczące rozwoju miasta są znacznie bardziej zielone. Znacznie więcej w nich jest takiego uspołecznienia, partycypacji, włączania w procesy podejmowania decyzji. Więc u nas trochę inny model byśmy pewnie zaproponowali.
Izabela Bodnar w tym tygodniu jeszcze kandydatką?
Nie jest to wykluczone, ale jeszcze jest chwila za wcześnie, żeby potwierdzić.
Joanna Mucha, wiceminister edukacji Polska 2050. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Miłego dnia również.
Poranny gość Radia Rodzina.
Radio Rodzina. Gramy dla ciebie z serca Wrocławia.